często, właściwie większość z nas, jak się mówi czas, to zamykamy oczy i każdy widzi jakiś zegar albo coś takiego. Niektórzy może jakąś klepsydrę taką, w której przesypuje się piach. Otwórzcie proszę Słowo Boże na pierwszym liście Piotra, 4 rozdział, od 1 i 3 wersetu. Tu jest mowa o minionym czasie naszego życia, przynajmniej mojego życia. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, od 1 do 3 wersetu. 1 Piotra 4:1-3. Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy także uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto doznał cierpienia cielesnego, zerwał z grzechem, aby przez resztę życia w ciele żyć już nie dla ludzkich namiętności, ale zgodnie z wolą Boga. Wystarczy bowiem, że w minionym czasie spełnialiście zachcianki pogan i pogrążaliście się w rozpuście, pożądliwościach, pijackim bełkocie, hulankach, pijatykach i niegodziwym bałwochwalstwie. To jest to, co Biblia mówi, czynił stary człowiek. Tak zużywał swój czas. Pogrążał się w rozpuście, pożądliwościach, pijaństwu, biesiadom, pijatykom. I tu by można jeszcze całą listę dodać tego, co czynił człowiek, zanim pozna Jezusa Chrystusa. Czytając na temat czasu, znalazłem taką ciekawą myśl. Możesz wyświetlić tam z tymi zegareczkami w tle. Pewien filozof powiedział coś takiego. Człowiek z zegarkiem wie, która jest godzina. Człowiek, który ma 2 zegarki, nigdy nie jest pewny. I wiecie, to jest ciekawa myśl dotycząca naszej wiary. Ponieważ człowiek, który jest skupiony na Jezusie i który ma Pana i który żyje według woli Bożej, wie, dokąd idzie. Czasami nie wie, gdzie jest w danym momencie, bo życie różnie się układa. Czasami przychodzą na nasze życie takie sztormy, takie choroby, taki ból, taka samotność, takie trudy, że wiemy, że idziemy do Pana, ale czasami nie potrafimy powiedzieć, gdzie tak naprawdę jesteśmy. Ale gdy człowiek ma Jezusa, to chociaż wie, że nie błądzi. A kiedy ma 2 bogów, to Słowo Boże mówi, nie możesz 2 panom służyć. Zawsze jeden z nich będzie w nienawiści, czyli będzie w nienawiści, czyli w odrzuceniu, w zaniedbaniu. Jego racje nie będą się liczyć. Jeżeli wierzymy w taką prawdę, o której mówi pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 1 i 3 werset, który przed chwilą czytałem, to nasza modlitwa powinna brzmieć, czy właściwie być sformułowana tak, jak mówi o niej Psalm 90:12 werset. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Gdybym sparafrazować miał to, co tu jest napisane, to psalmista, myślę, że ze łzami w oczach mówi do Boga, nie daj mi zmarnować mojego życia, ponieważ żyję na tej ziemi dla Ciebie i chcę mieć mądre serce. Wiecie, dlaczego mądre serce jest ważne? Ponieważ, że głupi w sercu swoim nie ma Boga. Kaznodzieja w 3 rozdziale swojej księgi, w 1 wersecie, powiada na temat czasu, że wszystko ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jeśli to wierzymy, to czymś... Czy zauważacie tutaj jakby podtekst? Jeśli w to wierzymy, to czymś bardzo ważnym dla nas musi być wola Boża. Kiedy to czytałem, nagle sobie zdałem sprawę, że ten werset nie tyle jest o czasie, co jest o woli Bożej. Ponieważ jeśli wszystko ma swój czas, wierzycie w to, ja wierzę, bo Biblia tak mówi. Nawet jeżeli mi się wydaje, że no ten czas nie jest zbyt właściwy, Bóg mówi, wszystko ma swój czas. Każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Czy ten werset nie mówi coś o woli Bożej? Czy czasem nie masz takiego wrażenia, że się wyrażę właśnie tym językiem psalmów, że Panie, czy moja sprawa nie dochodzi przed Twoje oblicze? A Bóg mówi, każda sprawa ma swoją porę. Jeśli poznasz wolę Bożą, będziesz mógł w radości chodzić, żyć gdziekolwiek Bóg Cię postawi, gdziekolwiek Pan będzie chciał, abyś żył. Jeśli w to wierzymy, wola Boża musi być dla nas ważna. Jakiś czas temu kupiłem gazetę i czytałem, wiecie, tam są w gazecie różne recenzje. To ktoś płytę, to książkę, to film. No, normalna gazeta, taka jak się kupuje w kiosku. I zwróciłem uwagę na pewną osobę, która obejrzała film, nieważne jaki, nawet nie pamiętam, ale wyrażenie, które tam użyła, poszła do kina i pisała potem recenzję: zmarnowałam nadaremnie 1,5 godziny mojego cennego życia. Tak podsumowała ten film. Pomyślałem sobie, czy takie mogą być wnioski na przykład po nabożeństwie? Czy takie mogą być wnioski po czytaniu Słowa Bożego? Czy takie mogą być wnioski po naszym życiu, po dzisiejszym dniu? Czy taki wniosek mamy na temat tygodnia spędzonego w Niemczech? Czy zmarnowaliśmy go? Czy też czegoś się nauczyłem? Czy coś zobaczycie, że jest lepiej we mnie i w nim? Czy takie są wnioski na temat tego, co wy robicie? Różnymi sprawami zajmujemy się. Czy możemy przed Panem powiedzieć: Panie, mój czas w Twoich rękach. Nie chcę go marnować. Gdy mówię czas, widzimy zegary, ale to coś dużo, dużo więcej. Czasem powiada się, że czas to jest pieniądz. Nie dziwię się, wiecie, wiele razy jeszcze dzisiaj chciałbym porównać czas do pieniądza. Podobnie są ulotnie. Czas i pieniądz bardzo szybko się ulatniają. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak w waszym wypadku. Dzisiaj sobie wygodnie wstałem, godzina 7:00. Poszedłem do swojego biura, włączyłem komputer, otwarłem Biblię, zacząłem przygotowywać się jeszcze trochę na nabożeństwo, przeglądać trakt, patrzę, 9:00. Nie wiem kiedy. Czas się ulatnia i może zostać dobrze lub źle zainwestowany. Czy dla dzieci Bożych, chcę wam powiedzieć, dla tych, którzy nazywają Pana Jezusa swoim Królem, wierzę, że czas to coś dużo więcej niż pieniądze. Tak jak pieniądze to nawet coś dużo więcej niż pieniądze, ponieważ my z perspektywy Słowa Bożego mamy inne podejście niż świat ma. Czasem dobrze porównywać czas z pieniędzmi, ponieważ pomaga nam to lepiej coś zrozumieć. Człowiek lepiej potrafi zrozumieć pewne sprawy, jeżeli ma jakiś przykład. Na szkółce, jak nauczyciele na szkółce opowiadają o Dawidzie i Goliacie, to bardzo często nauczyciel ma albo plastikowy miecz, albo narysowanego wielkie chłopisko i małego chłopca. Pokazuje dzieciom obrazowo: tak było, tak mówi Słowo Boże. Czas to pieniądz. Gdyby dzisiaj się używało jeszcze tyle blaszaków, szkoda, że ich nie wziąłem, to mogłem wziąć portfel i tu sobie go postawić. Czas to pieniądz. On się ulatnia z naszego życia tak jak pieniądze z portfela. Kiedy mówimy o Bogu, chcę wam powiedzieć coś, co dotyczy Boga, jest takim Bożym atrybutem. Bóg jest ponad czasem. Boga czas nie dotyczy i dotyczy. Ale Jego samego czas właściwie nie dotyczy, to nas dotyczy. I powiem tak, czas mamy my, a Bóg czas nam dał. Czas jest czymś, co masz ty i ja. Mam wyznaczony czas. A Bóg, Boga czas nie dotyczy, ale On dał nam pewien czas. I zobaczcie, Bóg nie ma pieniędzy na przykład, bo ich nie potrzebuje. I podobnie Bóg nie ma czasu, bo go nie potrzebuje. Ale jedno i drugie może być Jego błogosławieństwem. Podobnie Bóg nie ma czasu, jak nie ma pieniędzy, ale też nas obdarza czasem. I w jednym i drugim błogosławi nas ze względu na Jego miłość. To, że mamy co do garka włożyć, to, że mamy ciepłe mieszkania, to, że większość z nas nie może powiedzieć, chyba właściwie duża większość z nas nie może powiedzieć, że żyje w nędzy, głoduje i ostatnie 3 dni temu jedli obiad. Przynajmniej wiemy, że w Polsce wielu ludzi cierpi biedę, ale nie tego typu. I my jako wierzący wiemy, że to, co mamy, Bóg nas tym obdarza. Nasze rodziny, nasze dzieci, nasze środki, nasza praca. Praca też jest darem Bożym. Wierzycie w to, bracia i siostry? Ponieważ zdrowie jest darem Bożym. Ponieważ nasze siły są darem Bożym. I ponieważ nasz rozum jest darem Bożym. Jeśli ktoś z was raz widział człowieka, który stracił rozum, to wie, co to znaczy. Jaki to jest dar, że człowiek trzeźwo może baczyć. Kto raz w życiu zobaczył człowieka, któremu coś tu się poprzestawiało i z mądrego mężczyzny stał się rośliną, którą żona musi wozić na wózku albo mąż, to wie, jakim wielkim darem Bożym jest to, że możesz podejmować decyzję, że możesz tu przyjść, możesz stąd wyjść, możesz koło siebie zrobić. Podobnie jest z jedzeniem, z pieniędzmi, z pracą, zdrowiem, z naszymi siłami. Bóg jest ponad czasem, ale daruje nam czas. I chciałbym dzisiaj mówić do mojego zboru. co zrobimy dalej z czasem. W jaki sposób chcemy lepiej go wykorzystać? W jaki sposób chcemy reformować, przemieniać to, kim jesteśmy, to, co głosimy, to, co reprezentujemy? Ile czasu chcemy poświęcać na to, żeby Pana Jezusa reprezentować? Czy kiedy masz pieniądze, to masz ile chcesz? Nie. Czy kiedy mam czas, to znaczy, że mam go tyle, ile chcę? Czasem mówimy, mam czas. Ludzie mówią, mam czas. Do dziś pamiętam świadectwo Krzysia, jak mi mówił, że człowiek, któremu głosiłeś Ewangelię, powiedział ci, mam czas. 3 dni później tak go zastrzelili. Miał czas, tylko nie wiedział ile. Mam czas. Ale to nie znaczy, że mam tyle, ile ja chcę. I podobnie jest z pieniędzmi. Często po wypłacie mamy większy wybór, co z nimi zrobić. Dostajesz wypłatę, możesz z nimi zrobić, co chcesz. Dokładnie to, co chcesz. Ktoś powie, no nie, muszę zapłacić rachunki, muszę... Nie, nie musisz, nie zapłać. Możesz zrobić, co chcesz. Ale płacisz. Dlaczego? Ponieważ jesteś obowiązkowy. Albo nawet nie obowiązkowy, ale nie chcesz, żeby dzieci miały w domu sople na suficie. Nie chcesz, żeby było zimno. Bo wiesz, że masz tylko tyle. Jak ktoś zarabia 1500 zł i masz zapłacić czynsz, rachunki, to nie idzie do sklepu kupować czegoś za 1500 zł albo za 1400, mówię, stówka mi wystarczy na chleb. Bo życie jest czymś więcej niż jedzenie. Podobnie z naszym czasem. To, że go mamy czasami dużo, to, że czasami mamy wolne dni, nie znaczy, że możemy je zmarnować. I tak właśnie mówię, po wypłacie mamy więcej pieniędzy niż przed, ale... Wiecie, co się może też zdarzyć? Miałem kiedyś kolegę, z którym jeszcze pracowaliśmy w Bielsku Białej i dostaliśmy wtedy jeszcze w szkole, płacili wypłatę. Dzisiaj nie wiem, dzisiaj się w szkole chyba płaci już teraz. A wtedy szkoła płaciła. Takie, nie wiem, kieszonkowe, nie wiem jak to nazwać. Taka była, za praktyki nam płacili. I dostaliśmy pieniądze i dla tego człowieka było krachem i tragedią, kiedy w pociągu mu ukradli wszystkie te pieniądze na początku miesiąca. Dlatego, że coś tam sobie płacił, coś gdzieś pożyczył, coś tam musiał dać mamie na życie. I to był dla niego krach, dlatego, że czuł się, że ma i nagle okazało się, że nie ma. I chcę wam coś powiedzieć, czasami tak jest właśnie z czasem. Człowiek czuje, że ma, ale nie wie, że diabeł może ukraść przed, zanim zacznie go używać, zanim zdecyduje. Mamy samobójstwa, pijaństwo, wypadki. Ludzie mówią, mam dużo czasu, zrobię z moim życiem to, co chcę, ale nie wiedzą, że mają go za mało, tylko jeszcze po prostu o tym nie wiedzą. Słowo Boże mówi nam o człowieku, który dużo się dorobił i powiada sobie, postawię spichlerze, teraz dopiero mam czas. A Bóg mówi, głupcze, ty już nie masz czasu. U twoich drzwi jest koniec. Nie masz już czasu. To, że mam czas, nie znaczy, że mam tyle, ile chcę. Im człowiek jest starszy, tym bardziej to potrafi zrozumieć. Młodzi ludzie myślą, że mają więcej czasu niż starsi. Mało tego, co jest ciekawe, kiedy miałem 20 lat, się w głowie nie mieści, kiedy to było, aż mi się wierzyć nie chce. Kiedy miałem 20 lat, to myślałem, że lepiej wykorzystać potrafię czas, niż na przykład... Taki, co ma 40? Co oni wiedzą o życiu, ci, co mają 40? A już w ogóle ci, co mają 60, to w ogóle nie wiedzą, jak czas wykorzystać. Wiecie, młodzi myślą, że potrafią wykorzystać czas lepiej. I to jest iluzja. To się nazywa głupota albo naiwność. Ponieważ kiedy człowiek dojrzewa, widzi, że wiele czasu zmarnował. Ponieważ podejmował złe decyzje. Że do wielu rzeczy musi w życiu dorosnąć. I... Młody myśli, że potrafi wykorzystać czas lepiej niż starszy, ale starszy wie, że ma mniej czasu i potrafi go wykorzystać mądrzej. Co to znaczy oszczędzać czas? Oszczędzaliście kiedyś czas? Każdy z was, tak jak ma swój portfel, ma swój czas, wiecie o tym? Każdy na tej sali ma swój czas. Jest ktoś, kto tu nie ma czasu? Nikt nie powie, że nie ma. Każdy ma, tylko na coś go zużywa, tak jak każdy z nas ma pewne środki. Ciekawą rzecz odkryłem, jeśli chodzi o oszczędzanie czasu, o szafarstwo naszym czasem przed Bożym obliczem. Albo nawet powiem tak, ciekawą rzecz odkryłem, jeśli chodzi o szafarstwo naszym czasem, nawet nie mówiąc już teraz, że przed Bożym obliczem, ale w ogóle, ogólnie w naszym życiu. Wiecie, co zauważyłem? Nie chcę teraz zabrzmieć, wiecie, jak kiedyś były takie dowcipy o policjantach i było jednym, który wrzucał płytki chodnikowe z mostu. I tak przy 20 do niego znajomy podszedł i mówi: słuchaj, czemu ty płytki chodnikowe z mostu do rzeki rzucasz? On mówi: dziwne. Kwadraty rzucam, a na wodzie się kółka robią. Nie mogę się napatrzeć. Jeśli chodzi o czas, odkryłem coś dziwnego. Dziwne, ale gdy ludzie się nudzą, bo ja na przykład się nigdy nie nudzę, od dziecka miałem taką cechę, już w przedszkolu nauczycielki mówiły, że Mirek Kulec cokolwiek mógłby powiedzieć o mnie. Ja zawsze miałem problemy za to, jak się ubierałem. Dla mnie było problemem z koszulą po kolana z tyłu wystającą iść do domu. Ale nigdy nie miałem problemu z nudzeniem się. Ja zawsze jakoś wykorzystałem czas. Ale pozwólcie, że to dziwne teraz powiem. Dziwne, tak jak mówił ten milicjant, że kiedy się człowiek nudzi, czas leci powoli. A kiedy działa z pasją, czas płynie jak? Szybko. Co w tym dziwnego? A to jest dziwne, że ten, który się nudzi, kiedy minie jego dzień, w końcu minął jego dzień, czuje w sercu, że ten dzień co? Zmarnował. A ten, któremu dzień przeleciał szybko, zdawałoby się między palcami, wieczorem czuje, że ten dzień wykorzystał jak? Dobrze. Pomimo, że szybko mu przeleciał. Ma pewną radość, ma satysfakcję z tego, co zrobił. Chcę wam powiedzieć, czas jest darem Bożym dla naszego życia. Królem naszego czasu musi być Jezus, jeśli jest królem naszego życia. Chcę to dziś kilka razy jeszcze powtórzyć. Wszystko, w każdym wymiarze, który mnie otacza. To, że teraz tu stoję, to, że mam kolejne 20 sekund ze sobą i być może kolejne 20 sekund przede mną jest moje. Wszystko w każdym wymiarze, co nas otacza, jest od Pana. Jest Jego darem. Mamy czas, ponieważ Bóg nam go wyznaczył. Mamy czas, ponieważ Bóg go nam daje. Będzie koniec czasu, ponieważ wola Boża przewiduje dla mojego życia pewien okres czasu. Mamy czas. Co to znaczy ludzki czas? Człowiek myśli, że długo żyje. Owszem, jeżeli pójdziesz nad jezioro i złapiesz lądkę jednodniówkę. Słyszeliście kiedyś o takim owadzie? Nazywa się lądka jednodniówka. Wszyscy to już wiedzą dlaczego teraz. Dlatego, że lądka jednodniówka od godziny 6 rano do 9 przeżywa od 0 do 20 lat. Po 9 jest już 20-latkiem. Po 12 przychodzi 40. Kiedy jest 18, jest 85-letnią staruszką, a kiedy jest 20, już jej nie ma. Dlatego nazywa się lądka jednodniówka. Porównując się z nią, mamy dużo czasu, ale porównując się z ogromem Bożego stworzenia, Bóg mówi: parą jesteście, która się pojawia i znika. Człowiek może wyjść wieczorem w gwiaździstą noc i pamiętam, że kiedy mieliśmy tą lekcję na temat gwiazd na fizyce, do dziś pamiętam, jak pan profesor, który nas uczył fizyki, powiedział nam o tym, to od tamtej pory zachwyca mnie patrzeć światło gwiazd. Wtedy dowiedziałem się, że niektóre gwiazdy, które widzę jak świecą, nie istnieją już. Są takie, które nie istnieją już czasami 1000 albo 2000 lat. Przestały istnieć wtedy, kiedy urodził się Pan Jezus, ale ciągle świecą na niebie, ponieważ były tak daleko, że ich światło potrzebuje więcej niż 2000 lat, żeby dotrzeć do ziemi. To był szok dla mnie. Kimże ja jestem? Kim jest człowiek? W jakiej przestrzeni porusza się Bóg? Bóg, który jednym słowem stworzył światy i wszechświaty. W czwartek brat Jagnicki mówił, że naukowcy dziwią się, że wszechświat się poszerza. Jakoś nie ma na to wytłumaczenia, że to ewolucja. Poszerza się, przybywa go, krańców jego nie widać. I dobrze powiedział, Bóg dla Kościoła musi mieć dużo miejsca. Chwała Jezusowi. Zejdźmy teraz na ziemię. Przeczytajcie werset, który się teraz wyświetli. 1 Tesaloniczan 5,17. Nieustannie się módlcie. Czy ten werset dotyczy czasu, czy nie? Dlaczego? Nieustannie się módlcie. Dlaczego? To znaczy co? To znaczy co mamy robić? Modliliście się teraz minutę temu? A za minutę będziecie się modlić? Nieustannie się módlcie. Wiecie, to Bóg decyduje kiedy i jak Jego sprawy, Jego światło, Jego rzeczy dotrą do nas. I chcę wam powiedzieć, życie chrześcijanina ma być modlitwą. Bo to, co religijny świat nazywa modlitwa, to wcale nie jest modlitwa. Jeżeli zadacie człowiekowi pytanie, czym jest modlitwa, to właściwie gdybym wziął teraz czystą kartkę i tak przeszedł rzędami i zapytywał człowieka, czym jest modlitwa, to każdy by coś powiedział. Jedni powiedzieliby to takie najbardziej wyświechtane hasło, które wszyscy na pamięć znamy. No, rozmowa z Bogiem. Inni coś jeszcze by się starali powiedzieć. Inni by próbowali bardzo głęboko brzmieć. Ale jest jedna prawda, że odpowiedź pokazywałaby tylko nasz duchowy stan, nasz duchowy wzrost, pokazywałaby naszą duchową realność, to, co w nas się dzieje. Czym jest modlitwa? Dla jednych modlitwa jest czymś, co się robi. Dla innych jest pewną przestrzenią, w której się żyje. I ja mam pewne odkrycie związane z modlitwą. Gdzie ja już dawno przestałem wierzyć, że modlitwa polega na tym, że się klęka, składa ręce, zamyka oczy i mówi jakieś słowa. Owszem, można się modlić klęcząc. Ja się modlę codziennie na kolanach wieczorem. Można różną postawę przyjąć, ale ja teraz nie o tym mówię. Myślę, że jestem zrozumiany przez was dobrze. Modlitwa to nie jest tylko ten czas, kiedy się na kolanach człowiek modli. To nie jest tylko ten czas, kiedy ja bym powiedział teraz wstańcie i zmówimy coś. W ogóle modlitwa nie jest zmawianiem czegokolwiek. W momencie, kiedy coś zaczynasz zmawiać, właśnie przestajesz się modlić. Jak skończysz zmawiać, być może wrócisz do stanu modlitwy. Modlitwy się nie zmawia. Wierzę, że przynajmniej tak odkrywam, że modląc się oddaję czas Panu. Pan zagospodaruje mój czas. Tak jest i teraz. Każdy z was teraz może inaczej doświadczyć działania Ducha Świętego. Wierzycie, że dzisiaj spotkaliśmy się tu w imieniu Jezusa? Ja przyszedłem w imieniu Jezusa. Wierzycie, że jest pośród nas? A więc zobaczcie, możesz teraz, słuchając tego Słowa Bożego, nastawić swoje serce i powiedzieć, Panie, Twój czas, mów do mnie. Duchu Święty, wykorzystaj ten czas najlepiej, jak potrafisz. Wykorzystaj ten czas najlepiej, jak Ty tylko chcesz. Daję Ci mój czas, moje uszy, moje serce. Przemawiaj do mnie, wykorzystaj tego niedoskonałego kaznodzieję, aby powiedział coś, co będzie doskonałe w moim życiu. Bóg decyduje, jak i kiedy. Nieustannie się módlcie, czyli ciągle miejcie łączność z Bogiem. Nie traćcie jej. Przeciwieństwem nieustannej modlitwy nie jest milczenie. Przeciwieństwem nieustannej modlitwy jest grzech, ponieważ grzech oddziela nas od Boga. A Bóg mówi, nieustannie miejcie ze mną łączność. Nieustannie ze mną trwajcie w społeczności. I tak właśnie odkrywam, że chcę ofiarować mój czas Panu. Poświęcasz czas Bogu, a On go w tobie zagospodarowuje. Możesz uwielbiać, możesz szeptać, możesz stać z zamkniętymi oczami, albo możesz jechać samochodem. W każdej, myślę, że moim pragnieniem jest, żeby stan mojego serca zawsze był taki otwarty. Panie, masz mnie, jestem teraz. Marzę o dniach, kiedy będę jechał samochodem, a Bóg mi będzie mówił, dokąd mam iść. Marzę o tym, że Pan będzie do mnie przemawiał i objawiał mi swoją wolę przez swoje słowo. To jest właśnie czas modlitwy. Chcę wam powiedzieć, jest kilka mitów na temat spędzania czasu w kościele i chciałbym teraz o tych mitach powiedzieć. Mity o religijnym czasie. Mity na temat nie takiego tego, czym jest, czy w ogóle czym jest spędzanie religijnie czasu. Wiecie, co to są mity, prawda? Wszyscy wiedzą, co to są mity? Mity to jest mitologia, to jest coś, co... Niektórzy piszą, że podobno dawno, dawno temu było, a wszyscy wiedzą, że nie było. Tylko tego się nie pisze już w tej drugiej części. To jest mitologia. Troszkę dam wam teraz mitologii religijnej. Być może dla niektórych z was będzie szokujące, ale wiecie, Bóg powiada, że Jego drogi są jakie? Wyższe czy niższe niż nasze? Wyższe niż nasze. Jego drogi są inne. Jego myślenie jest inne. On powiada, że człowiek patrzy na to, co może zobaczyć przez na swoje oczy. A Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na głębię człowieka. Tylu religijnych ludzi to wie. I tylu ludzi z tego nie korzysta. Czy ktoś z was nie wiedział, że Bóg patrzy na serce do dzisiaj? Powiedziałem coś nowego dla kogoś? A więc dlaczego w naszym sercu często jest gniew, swary, kłótnia, plotka, złość? Czyżbyśmy nie wiedzieli, że Bóg patrzy na serce? Odkrył ktoś coś? Nie, wiemy, a jednak to czynimy. Zobaczcie, kim jesteśmy. Ale pozwólcie, że wrócę do mitologii religijnej. A więc powiedziałem, że może to być szokujące, ale pierwsza myśl, jeśli chodzi o religijną mitologię. czy można zmarnować czas, słuchając Słowa Bożego? Można. Nikt nie wyszedł na razie. No dobrze. Czy można zmarnować czas, słuchając Słowa Bożego? Tak, można marnować czas, słuchając Słowa Bożego. Możesz marnować 20, 40, 60 lat swojego życia, słuchając kazań, słuchając pieśni, słuchając wykładów. Mateusz 7,26 mówi nam, jaki jest Boży punkt widzenia na to. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do kogo? Boże, naucz mnie liczyć moje dni, abym posiadł co? Mądre serce. Wcześniej czytałem to, pamiętacie? Dlaczego to czytałem? Ponieważ powiedziałem, że co powiedział głupi w swoim sercu? Że nie ma Boga. Człowiek, który słucha Słowa Bożego, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża, który powiedział, że Boga nie ma, że go to nie obchodzi. Czyli inaczej, do głupiego, bo tak mówi głupi. Tu pisze do głupiego. Który zbudował swój dom na piasku. Widzieliśmy, jak wyglądał dom na piasku na filmie, który wyświetliłem przed tym wykładem. To jest pierwszy mit. Oto głupota religii w pełnym świetle Słowa Bożego. Można słuchać słowa. Można to słowo potem cytować. Można toczyć godzinne spory na temat tego, gdzie ten przecinek jest. Powinien być po A czy po każdej. Jeśli Janusz będzie mówił, że po każdy, a ja będę mówił, że po A, to wiecie co? To go znienawidzę. I w ten sposób powstają głupcy, którzy zapominają, że Bóg miłuje wszystkich ludzi. I miły mu jest każdy, kto słucha Pana, kto się Go boi i kto chce za Nim chodzić. Można marnować czas, słuchając Słowa Bożego, ale można tego czasu nie zmarnować. Ten ranek dzisiaj może nie być zmarnowany. Może być w Tobie pewną decyzją. Powiesz, Panie, mam 35 lat. Panie, mam 40 lat. Panie, mam tyle, ile mam. Ale tyle, ile mam. Chcę Ci oddać. Chcę być do czegoś przydatny w tym zborze. Chcę być kolejną osobą. Ja marzę, kiedy przyjdą dni, gdy Pan zacznie wielu z Was powoływać do czegoś. Często dzielę się moim sercem z braci. Mówię, tak marzę, żeby ktoś przyszedł i powiedział, widzę potrzebę i chcę służyć tej potrzebie. Tak naprawdę służyć. Wiecie, problemem tej naszej polskiej mentalności też jest tak zwany słomiany ogień. My coś robimy, najmniejsze pod górkę, wycofuje się z tego. Ja dziękuję za tych sług Bożych, którzy są tu w zborze, których wiem, że nie jest wam łatwo, a się nie wycofujecie. Mit numer dwa. Czy można zmarnować czas na modlitwie? Tak. Można się modlić i zmarnować cały swój czas. Są ludzie, którzy się modlą i marnują swój czas. Znałem osobę, już nie żyje, która codziennie wieczorem włączała radio i spędzała na kolanach 2 godziny. Nie będę mówił nazwy rozgłośni, nieważne. Takie radio. Włączała to radio i 2 godziny codziennie modliła się na kolanach. Była osobą najbardziej, największym plotkarzem, jakiego w życiu znałem. Każdy jej sąsiad był jej wrogiem. Była chyba najbardziej konfliktową osobą, jaką w życiu przyszło mi znać. Ale codziennie modliła się 2 godziny. Pewnie każdy z was kogoś takiego zna i myśli, chyba on mówi o tej mojej znajomej. Nie, ona nie była stąd. Można zmarnować czas na modlitwie. Mało tego, Pan Jezus w swoich czasach, przechadzając się po ulicach tamtego świata, tamtych dni, spostrzegł na rogach ulic ludzi, którzy się co? Modlili. Czy Jezus powiedział, o, zobaczcie, zaprawdę powiadam wam, ci to są dobrzy modliciele. Jezus powiedział nie. Mateusz 6,5. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni, zobaczcie co oni lubią, szok. To oni są lepsi niż ja. Mnie to czasami trzeba było zmuszać. A oni lubią się modlić. stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, już mają zapłacone, otrzymali swoją zapłatę. Już innymi słowami, nie będzie odpowiedzi na ich modlitwę. Ta odpowiedź już dawno została im dana. Oni kiedyś Jezusa poprosili o znak. Jezus im to samo odpowiedział. Wy już dostaliście znak. I żaden inny wam już nie będzie dany, jak tylko jeszcze jeden. Znak Jonasza. O czym on mówi? W tym samym czasie ludzie, których tamten świat brzydził się dotykać, ludzie, których tamten świat odrzucił, przychodzili, padali u stóp Jezusa. Prostytutki wycierały mu łzami nogi. Trędowaci płakali u jego stóp. I też robili to publicznie. Chyba nikt mi nie powie, że Bartymeusz modlił się w komorze. Bartymeusz się tak modlił, że wszyscy mówili, cicho bądź. Ale modlił się w głębi swojego serca. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną. Daj mi wzrok. Panie Jezu, gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Jezus nas zachęca, mówi, wejść do swojej komory. Wiecie, co znaczy ta komora? Gdybyście studiowali dokładnie Słowo Boże w sensie historycznym, to w tamtych czasach mieli taką komórkę, na taką spiżarkę. I to było takie jedyne miejsce, gdzie nie było okienka, była tylko dziurka i tam można się było zamknąć i naprawdę modlić. Ale sednem tego jest to, aby nasze serce nie było wyniosłe. Gdzie ja słyszałem, kiedyś byłem na konferencji, słyszałem, no nie tak kiedyś, niedawno, przyjechałem z niej niedawno i tam jeden człowiek się modlił. Ja miałem wrażenie, że on nigdy nie skończy. Gdzie chyba się już wszyscy przestali modlić. On sam się, ja nie wiem, czy w ogóle to można nazwać modlitwą. I on tłumaczył Bogu różne rzeczy. Panie Boże, Ty wiesz, którzy tutaj są na tej sali, co oni mówią tak, ale ja wiem inaczej i tak dalej. Ja czekałem, kiedy pastor go zatrzyma. Jeszcze chyba skończył sekundę przed tym, jak pastor miał wstać. I on mówił, to jest modlitwa. To nie była modlitwa. A więc można zmarnować czas, modląc się źle. A więc zobaczcie, można czytać Biblię i zmarnować swój czas. Możesz się modlić i zmarnować swój czas. Ponieważ czytasz Biblię nie po to, żeby coś usłyszeć, ale dlatego, że masz religijną potrzebę. Ponieważ modlisz się nie po to, żeby Bóg cię przemieniał, prowadził, używał, żeby się zmieniać, ale po to, żeby pozostawać takim, jakim się jest, religijnym. Modlitwa niepołączona ze stanem serca i takiej pragnieniem relacji z Bogiem jest tylko słowami, wielomówstwem. Zmarnowanym jest czasem taka modlitwa. Nic nie warte. Kolejny mit, który oglądaliśmy. Czy można zmarnować czas? Ciężko pracując i starając się dzień i noc. Świecki człowiek powie nie. Porządność ma swoją zapłatę. Czasem chwilową ma, czasami nagrodę się rzeczywiście odbiera. Jest wielu świeckich ludzi, którzy no, możemy powiedzieć, że udało się im. Nawet czasem lepiej niż nam. Tylko, że my nie patrzymy na 60 albo 70 lat do przodu. My patrzymy po Bożemu do przodu. Można zmarnować czas. Ciężko pracując, troszcząc się, żyjąc w troskach codziennego dnia. Można budować, trudzić się, a potem pilnować tego, co się zbudowało w trudzie. Psalmista powiada jednak w 127 psalmie. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie. Zobaczcie. Spożywając chleb w troskach. Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Bóg tu nie zachęca do lenistwa. Żeby ktoś nie zrozumiał źle. Ale Bóg mówi, że... Co tam się stało? Ja też pobiegnę zobaczyć. Bóg mówi, że... Bo wszyscy patrzą, myślałem, że coś stało. Zobaczcie, Bóg tutaj mówi, że On obdarza swojego człowieka, który jest Jego umiłowanym. Mało tego, Słowo Boże powiada o świecie, który toczył się swoim ciągiem i Biblia powiada, jedli, pili, za mąż wychodzili. I znacie ten werset dalej, niektórzy z was powtarzają na pamięć. Ale tak naprawdę, gdybym sparafrazował, to bym powiedział tak: jedli, pili, za mąż wychodzili, trudzili się, robili, a i tak na nic, ponieważ przyszła zagłada, gdyż nie robili w Panu. Jeśli Pan domu nie zbuduje, to wiele razy wielu z nas może sobie przypomnieć swój daremny trud w budowaniu wielu rzeczy, prawda? Iluż tu jest nas na tej sali, którzy niejedno w życiu straciliśmy, a tyle się namęczyliśmy. Pamiętam chwilę, gdzie się tyle namęczyłem, żeby coś zrobić, a dzisiaj nie ma z tego nawet zgliszczy. Bo jeśli Pan nie zbuduje, daremnie się człowiek trudzi. Jeśli Pan nie strzeże miasta, stróż czuwa daremnie. Jeśli Pan nie strzeże. Bóg mówi: wcześnie rano wstajecie, ale to jest na nic. To wszystko, co robicie, nie jest w mojej woli, nie jest, po prostu nie jest dla mnie. I teraz Wam chcę zadać takie przekorne pytanie. Całkiem już przekorne. Czy człowiek, który upadł, czyli zgrzeszył, ale coś się przez ten grzech nauczył, wykorzystał czas, oczywiście potem pokutował, czy wykorzystał czas lepiej niż człowiek, który pozostał religijny, ale obłudny? Zrozumieliście moje pytanie? Czy człowiek, który upadł, zgrzeszył, nie wiem, poszedł i znów się upił, albo poszedł i odpadł na chwilę od kościoła, ale dużo rzeczy zrozumiał, wraca ze złamanym sercem do Boga, pokutuje, mówi: Panie, znowu zgrzeszyłem. Jeśli masz problem z grzechem, do którego ciągle wracasz, coś ci chcę powiedzieć. Bóg kocha ludzi z pękniętym sercem ze smutku, takiego, jaki On ma, kiedy ciebie przy Nim nie ma. Coś wam powiem, lepiej jest, jeśli człowiek 100 razy w życiu pokutuje i za każdym razem mówi: Panie Boże, tak mi przykro, znowu Cię zawiodłem. Ale Bóg widzi, że w szczerości serca zmienia się powoli na dobre, niż człowiek, który jest religijną skałą, który już nic nie może zmienić, bez litości, bez serca, bez żadnej Bożej radości. Ja nie chcę powiedzieć dzisiaj, że lepiej trwać w grzechu. Apostoł Paweł też nie chciał powiedzieć, że bądźcie w grzechach, będzie większa łaska. Pamiętacie to? To nie jest to, co tutaj my nauczamy, czy co mówimy. I ani Słowo Boże, ani ja, przede wszystkim ja nie zamierzam nauczać inaczej niż Słowo Boże. Więc nie chcę powiedzieć, że lepiej jest trwać w grzechu. Ale chcę powiedzieć, jeśli trwasz w błędach, masz problemy, upadki, lepiej jest pokutować, niż udawać religijnego człowieka. Bo pokuta przynosi dobry owoc. Chcę powiedzieć, że popełniamy błędy. Przynajmniej ja popełniam błędy. Poważne błędy czasami. Ale chcę się uczyć. Moje ulubione powiedzenie to jest, że tylko krowa się nie zmienia. Ja się zmieniam. Ludzie się zmieniają. Krowa się rodzi z takimi samymi poglądami, jak umiera. Ale nie człowiek. A może i krowa nawet się zmienia. Wszystko się zmienia, tylko religijna skała się nie zmienia. Aż się nie rozleci. Powiem to jeszcze inaczej. Lepiej się kilka razy wywrócić, ale nauczyć jeździć na rowerze, niż tylko patrzeć, jak inni jeżdżą na rowerze. Zgadzacie się? Pamiętam, jak pierwszy raz kupiłem rower Danielowi. To była rzeź na tej drodze. Się bałem patrzeć. A za każdym razem stawał i jeszcze raz. I po chwili znowu widziałem tylko koła w górze. Po prostu odwrotna kolejność była co chwilę. On miał być na rowerze, a rower pod nim. A było cały czas na odwrót. Ale wiecie co? Przyszedł taki dzień, kiedy odkręciliśmy kółka z boku i zaczęła się jazda. Dzisiaj jeździmy na wycieczki. Ale był czas, kiedy się uczył. I ja nie schodziłem ze swojego roweru, a wcześniej to właściwie nie musiałem nawet na rowerze za nim jeździć, bo chodziłem. Bo nie wolniej jeździł, niż że chodziłem. I się dziwił, że się wywraca. Ale ja mu nie mówiłem: słuchaj, skończony głupku, nigdy się nie nauczysz, lepiej ten rower sprzedam do lombardu. Po co ci rower? Nie. O ileż bardziej was Ojciec w niebie chce nauczyć chodzić w Duchu Świętym. Naucz się chodzić w tej prawości Słowa Bożego. Naucz się chodzić za każdym razem, jak się wywrócisz. Wiecie, miałem taką kiedyś kasetę, starą białoruską kasetę, i tam była taka pieśń Miłość Świata, Miłość Święta. I tam śpiewała ta grupa, to były stare pieśni jeszcze z czasu prześladowań, że Twoja święta miłość szła za mną przez całe życie, śpiewał ten. I gdy wywracałem się, ona delikatnie mnie podnosiła, jak dziecko zachęcała i mówiła: idź dalej. Taki jest Bóg. Wiele, wiele razy w życiu jeszcze popełnisz błędy. Chcę, żebyście widzieli, jeśli wam ktoś powie, że Bóg się gniewa za błędy ludzi, to jest to bzdura. Bóg jest naszym Ojcem. Bóg się gniewa za grzechy. A jeśli w tych błędach zdarza się upadek w grzech, owszem, grzech oddziela od Boga. Bóg się gniewa za grzech. Ja nie chcę powiedzieć, że nie, ale chcę powiedzieć, jeśli pokutujesz, jeśli twoje serce będzie szczere, jeśli pozostaniesz w relacji z Bogiem i powiesz, Panie, popełniłem błąd, popełniłem nieprawość wbrew twojemu słowu. Dzieci, jeśli kto z was grzeszy, to co tam pisze? Przepadliście, koniec. Tak? Mamy orędownika. Mamy Jezusa. Mamy możliwość mieć wybaczone nasze grzechy. Lepiej parę razy się wywrócić. Jak uczy się chodzić, nasze małe... Większość z was tutaj na tej sali macie dzieci. A jeśli nie macie, to opiekowaliście się czyimiś dziećmi. I wiecie, że jak dzieci się uczą chodzić, to co, od razu chodzą jak Korzeniowski wchodzi? Nie. Korzeniewski czy Korzeniowski? W każdym razie nie chodzą tak od razu. Tylko idzie, patrz. I nikt z rodziców nie mówi, słuchaj, wiesz co, połóżmy go do łóżka, w ogóle nie ma sensu go uczyć chodzić, tak nie potrafi. Nie. Wręcz przeciwnie. Tata go podnosi, mama trzyma, tata wyciąga ręce, mówi, chodź. On idzie tup, i już przeszedł pierwsze 2 metry. Potem przechodzi pierwsze 2 kilometry. A potem przechodzi przez życie i wiele razy się wywróci. Wiele razy. Czas wykorzystany na grzech jest zmarnowany na zawsze. Ale czas wykorzystany na pokutę i na przyjęcie prawdy Słowa Bożego, że grzeszyć się nie opłaca, jest dobrze wykorzystanym czasem. I często Bóg ma taką zasadę. Bóg mówi do Izraela, ja wam zwrócę te lata, które wam pożarła szarańcza. Ale warunkiem była pokuta. Szarańcza zjadła wiele w Izraelu, ale Bóg mówi, jeśli do mnie przyjdziecie. W innym miejscu mówi, jeśli szczerze się nawrócicie, to ja wam uzdrowię wasz kraj. Ja uzdrowię waszą ziemię. Ja zmienię rzeczywistość, w której żyjecie. To nie jest z was. To Boży będzie dar. Nie z uczynków, by się ktoś nie chlubił. Ale ja zmienię, Bóg mówi. Gdzie Bóg jest dawcą czasu. My się przyzwyczailiśmy go brać jak coś normalnego. Podobnie jak wszystko, co dostajemy od Pana, chcę wam teraz coś powiedzieć więcej o czasie. O szafarstwie czasem. Czas można dawać. Możesz mi dawać swój czas. Wiesz o tym? Ja ci mogę dawać mój czas. Teraz, kiedy spotkaliśmy się tu, to bardziej mamy społeczność ze sobą, a czas poświęcamy Panu. Ale w życiu zborowym możesz dawać czas. Szafarstwo nie dotyczy tylko pieniędzy. Dawać czas? Tak możesz. Możesz, a nawet musisz, jeśli wierzysz Słowu Bożemu i Panu. Mamy dzieci, pracę, służbę, bliźnich. Wszystko to wymaga czasu. Możesz dawać czas. Chcę wam powiedzieć, że rezygnacja ze swojego czasu jest taką samą ofiarą jak kolekta. Powiesz, nie mam pieniędzy, ale masz czas. Możesz go zacząć dawać bliźnim. Możesz go zacząć dawać swoim bliskim. Jeśli razem złożymy nasz czas, to Pan będzie wśród nas. To Jezus będzie pośród nas obecny. Jeśli razem Mu oddamy czas. Nie masz pieniędzy. Połóż na tacy czas. Kiedyś byłem w Rosji na nabożeństwie i w czasie kolekty ktoś dał zegarek do koszyka. Potem nie wiedzieli, co z tym zegarkiem zrobić, bo był taki stary, że się do niczego nie nadawał. Ale wszyscy byli bardzo wzruszeni z powodu tego, który go tam położył, bo po prostu już nic nie miał, żeby dać. Jeśli nie masz pieniędzy, połóż czas. Powiedz, Panie, niewiele mogę dać w tych papierkach, bo zarabiam mało. Ale chcę być kobietą albo mężczyzną, który wstanie i powie, albo który przyjdzie do pastora, do mnie przyjdzie, do któregoś z liderów i powiedz, słuchaj, mam czas. Czy potrzebujesz mojego czasu? Chciałbym coś zrobić dla zboru. Chciałbym jakąś służbę prowadzić. Chciałbym... Powiedz mi, jaka jest potrzeba, będę się o to modlił. W ten sposób daje się swoje życie Bogu głębiej. Chrystus jest Panem. Amen? Zgadzacie się? Jest Panem Jezus Chrystus. Takim słowem. Panem czasu też. Jest Panem mojego czasu. Wiecie, że jest taka prawda. Jeśli dajemy Bogu ostatki, to najczęściej dajemy wcale nie dajemy, albo dajemy najmniej. Zauważyliście? To jest tak jak z dziesięciną. Dziesięcinę zawsze dają ci, co ją dają na początku wypłaty. Bo ci, co dają na koniec, to już niejakoś nie ma tej dziesięciny, nie wiadomo czemu. Chyba każdy z nas tego doświadczy. Jeśli dajemy Bogu, ostatki dajemy najmniej i to dotyczy również szczególnie czasu. Czasem to jest... Ale inaczej, jak to powiedzieć o czasie, żeby nie mówić czasem? Bywa, o, że to jest walka o czas. Jest walka jako o transport pieniędzy. Walka, by mieć czas modlitwy, aktywności w kościele, wbrew wszystkiemu. Ja nie jestem naiwny, ja sobie zdaję sprawę, że dla wielu, wielu z nas tutaj służyć, czy być muzykiem, czy poświęcić się dla komputera, czy wygłosić kazanie, czy coś jeszcze zrobić z Boże, to nie jest wcale lekko. Są tacy, którym to przychodzi lżej, ale są tacy, co mają dzieci, pracę, rodzinę, zajęcia. I ja wiem, że to wcale nie jest lekko. Ja nie zamierzam spłycać tutaj sprawy. Wiemy, że gdy damy Bogu ostatki, damy najmniej. I dlatego warto pomyśleć, aby Pana w naszym czasie dnia uczynić najważniejszym. Kolejną prawdę chcę wam powiedzieć o czasie, która bardzo się wiąże z pieniędzmi również. Czy możemy być ograbieni z czasu? Czy można nas obrabować z czasu? Można. Czas to pieniądz. Nie każdemu pozwolisz zabrać ci pieniądze, prawda? Jakbym cię zaczepił na ulicy, albo zaczepiłby cię jakiś ktoś, popchnął i powiedział, dawaj portfel, to dopóki człowieka bronią, nie postraszą albo czymś, to raczej rzadko kto otwiera portfel, mówi, wierzcie, co wy. Raczej nie dajemy. Nie każdemu pozwalamy zabrać nam pieniądze. Jakże często, posłuchajcie mnie teraz uważnie, chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego w życiu naszego zboru. Jak często ludzie kradną nam czas, który potem i tak jest zmarnowany, chociaż nam go biorą. Ja się w służbie nauczyłem, że są takie pijawki czasowe. Oni dzwonią, zawracają głowę, człowiek za nimi chodzi. Nic tych ludzi nie ma. A teraz jak to sądzić, który jest który? Znowu zobaczcie, jak bardzo trzeba modlić się o poznanie Boże, o wolę Bożą, o taką mądrość, bo to jest chyba jedyny sposób rozeznania tych rzeczy. Czasem można mieć, z czasem się praktyki nabiera, ale to jest najlepszy klucz tutaj. Kradną czas nam? I wiecie, komu kradną? Jeszcze naszym dzieciom. Czy pozwoliłbyś, gdybyś szedł z Dawidem na przykład po ulicy, nie? Żeby podszedł kolega z szóstej klasy, popchnął go i zabrał mu lizaka? Pozwoliłbyś? Ja bym nie pozwolił. Zaraz bym się wtrącił. Jakże często pozwalamy, żeby ktoś kradł nasz drogocenny czas dla naszych dzieci, dla twojego córki, twojego syna, twojego męża, twojej żony. Podstępnie kradnie jego czas. Czas, który będzie formował twoje dziecko, sprawi, że mój syn, moja córka, ja się uczę cały czas spędzać czas z moimi dziećmi. Ostatnio byłem przed egzaminami w szkole, wróciłem z dużej podróży, wziąłem ich, pojechaliśmy do kawiarni, do księgarni, do parku, na spacer, opowiadać, rozmawiać, siedzieć, dyskutować, wymieniać poglądy, 100 pytań, 20 odpowiedzi. Cały czas być ze sobą blisko. Nie pozwoliłem nikomu. Było kilka telefonów, nawet ważnych, nieważne. Bo to jest czas, który uformuje moje dzieci. Ja nie mogę mieć gwarancji, że oni będą wierzący. Nie ma takiej gwarancji. Ale mogę mieć gwarancję, że zrobię wszystko, co tylko się da. Że spróbuję, by byli lepszym człowiekiem. Żeby nie krzywdził innych, ponieważ oni to mają w sobie. Wszyscy z nas, którzy mają dzieci, wiemy, że oni się biją, prawda? Mają w sobie krzywdę, mają w sobie ten grzech. Ta natura w nich czasami wychodzi. I kiedy kradną czas naszemu dziecku, często my usprawiedliwiamy złodzieja. Gdyby mu ukradł zabawkę albo lizaka, oskarżalibyśmy go. Ale gdy kradnie twojej rodzinie ktoś czas, my często jeszcze złodzieja usprawiedliwiamy i występujemy w jego obronie. To jest bardzo ważna rzecz. Na świecie jest wiele spraw, ale tylko raz pewne rzeczy się staną. Nigdy nie zapomnę. To było już w mojej służbie w Estonii. Kiedy Daniel kończył rok. A ja nie miałem, czy to tu było już w pełni chyba. Nie pamiętam, gdzie to było, ale pamiętam ten widok. Może to było w Estonii jeszcze. Pamiętam ten widok. Jak wróciłem do domu, późno wieczorem, bo nie mogłem wyjść, jakoś nie mogłem wrócić, w służbie byłem. Tak to było w Tallinie, w Estonii. I żona mi mówi, czekał na ciebie cały dzień. Czułem się jak ten facet z tego teledysku, wiecie? Wszystko, co zostało, to brudny talerz, po ciastku, które zjadł, i mały spał w koszuli i w krawacie. Widziałem, że już tej małej koszuli nigdy na urodziny nie ubierze, bo z niej wyrośnie. Zmarnowałem czas, ponieważ ludzie mi go zabrali, ukradli i tak z tego nic potem nie było. Twój syn, twoja córka tylko raz mają roczek, tylko raz mają jakieś urodziny, tylko raz na spacerze on się otworzy, żeby z tobą rozmawiać o robalach, gąsienicach, żabach, księżycu i nie wiadomo czym jeszcze. Nie pozwólcie, żeby zbór w hełmie był rodzinami, zbiorem rodzin, które okradają swoje dzieci z czasu. Należy się im ten czas. Jest Bożym darem złożonym w nasze ręce dla ich dyspozycji. Amen? Zgadzacie się z tym nauczaniem, czy herezji nauczam stąd? Wierzę, że rodzina jest najważniejsza. Zawsze chcę, aby to zostało w naszym sercu. Ja wam już mówiłem, kiedyś pewien człowiek na konferencji mocno zaoponował i powiedział, to jest nieprawda. Najważniejsza jest Bóg, służba i rodzina. Ja mu wtedy powiedziałem, w logiczny sposób, 3 sekundy udowodnię ci, że rodzina jest ważniejsza niż służba. A on mówi, jak? Ja mówię, jeśli się rozwiodę, zaprosisz mnie do twojego zboru na kazanie? Do twojego zboru? On mówi, nie. Ja mówię, czemu? Dlaczego rodzina taka ważna nagle? Dlaczego rodzinę kładziesz wyżej niż służbę? Przecież ja się rozwiodłem z powodu służby. Nie, bo rodzina jest najważniejsza. Dziękuję Bogu, że Pan mi to pokazał i że mogę inwestować mój czas. Twój zbór potrzebuje też ciebie dzisiaj. To dzisiaj spełniają się nasze marzenia. Bóg dał nam nowe miejsce. Bóg nas błogosławi. Ja was potrzebuję bardzo. Potrzebuję waszego czasu. Potrzebuję daru z waszego czasu. Brakuje nam w wielu, wielu miejscach ludzi gotowych z pasją oddać. Wielu z was zastanawia się, co dalej ze swoją służbą zrobić. Jeszcze czego najbardziej nie lubię? Jak z drugiej ręki ktoś mi przychodzi i mówi, słyszałeś, ten X i Y podobno mówi, że już rezygnuje z tego, co robił. Ludzie nie wprost mi mówią, tylko przez innych i to w wielu dziedzinach. Co się, boją mnie? Ja kogoś zabiłem? Pobiłem już kogoś w tym zborze? Nie, ale dlaczego nie mówią? Bo wiedzą, że są winni, że tak wcale nie jest. Że wcale nie chodzi o to, że nie mogą czegoś robić. Mogę im pokazać 100 rzeczy, które mogliby usunąć ze swojego życia. Bóg potrzebuje naszego czasu. On nam go dał i nas z niego rozliczy. Użyję teraz bardzo nieładnego sformułowania, ale go użyję. Gdybym był diabłem, na szczęście nie jestem, ale gdybym był diabłem i nie udałoby mi się ciebie zniszczyć przez seks, pieniądze albo władzę, wiecie, jak bym cię zniszczył? Zabrałbym ci czas. A diabeł jest mądrzejszy niż ja i wie o tym też. Wybaczcie za to stwierdzenie. Ja wiem, że trochę szokujące, ale dobrze. Gdybym był diabłem, zabrałbym ci twój czas. Załatwiłbym cię wtedy. Gdzie wędkarze wiedzą, że każda ryba ma swoją przynętę. Kto łowi ryby, to wie, że czereśnie daje się na taką rybę. Drzownicę na inną, a pszenicę jeszcze na inną. Diabeł wie, że każdy człowiek ma swoją przynętę. Jeden pójdzie na seks i kobiety, inny pójdzie na mężczyzn i samochody. Jeszcze jakiś inny człowiek da się nabrać na majątek i władzę. Diabeł wie, kogo i czym łowić. Ja wiem, że jakby pół litra Januszowi Dworakowi przed nos spuścił, Janusz by, wiesz, odsunął. Może by użył, wymyłby sobie felgi w samochodzie. Ale innemu, jak spuści te pół litra, to on pójdzie za tym pół litra 100 kilometrów na nogach. Bo to jest ta przynęta. Tak diabeł działa. On wie, co, na co kto idzie. Kochani, nasze dzieci potrzebują nas, tego czasu. Zaplanujcie dzisiaj czas z dziećmi. Pytania, odpowiedzi, rozmowy. Zaplanujcie czas z mężem. Tylko raz macie to. Tylko raz. Nigdy więcej nie pozwolę, żeby mi ktoś ukradł ten czas. Chcę dalej służyć Bogu, chcę pracować, chcę być zajęty. Ja nie chcę siedzieć w domu i zamienić się w tatę niankę. To nie jest życie. Mężczyzna musi pracować. Kobieta musi pracować, często ciężko. Ja nie mówię, że nie. Ale praktycznie, wiecie, no muszę tu przerwać, bo tu właściwie wszedł w nowy wykład zupełnie. W nowe kazanie, które czuję, że rodzi się w moim sercu. Powiem tak, nie siejmy sami sobie łez, bo co człowiek posieje, to co? To pożnie. A najstraszniejsze jest prawo plonu jest takie, że jak posiejesz jedno ziarenko kukurydzy, to też jedno urośnie? Nie. Prawo plonu mówi, że rośnie wielokrotność tego, co się posiało. Siejesz nienawiść, pożniesz burzę i wiatr. Słowo Boże mówi w Ewangelii Marka 12:30. Powoli będę kończył. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. I tutaj jeśli chodzi o to z całej siły swojej, to jest jakiś czas temu było dla mnie duże biblijne odkrycie. Kiedy zacząłem zajmować się hebrajskim, odkryłem, jak głębokie znaczenie ma to z całej siły swojej. Właściwie w szkole odkryłem, ponieważ nasz profesor nas na to naprowadził. Czy wiecie, co to znaczy? Bo serce to wiemy, duszę wiemy, myśli wiemy, ale co to znaczy z całej siły swojej? To nie znaczy, że stajemy, chwycimy się za ręce, chłopaki, miłujemy. Miłuję go. Wiesz, to nie o to chodzi. A więc o co chodzi? Z całej siły swojej, kiedy Żydowi coś takiego mówiono, wiecie, co oni rozumieli? Z całego twojego potencjału. Zdrowie, pieniądze, majętność, czas. To były jego siły. To jest siła człowieka. Człowiek pozbawiony zdrowia, pieniędzy, czasu i sił. Jest nikim. Leży i nie rusza się. Ale człowiek, który ma coś, co może używać, ma pewne siły, zdrowie, pewną trzeźwość, to są jego siły. I z całych tych sił Bóg mówi, miłuj mnie. To znaczy z całych sił. Kończąc, no naprawdę, ja bym jeszcze z godzinkę mówił. Za rzadko po prostu mówię do was. No. Wnioski dla naszego zboru. Jakie, jeśli chodzi o nauczanie na temat czasu. Czy zrozumieliście mi, o co mi chodziło z całej swojej siły? Czy zrobimy coś z tym, czy nie? Kto coś zamierza z tym zrobić? Niech podniesie rękę, chcę zobaczyć. Jedna osoba, cztery. Naprawdę, czy tak to oszukujecie? Co z tym zrobić? Panie, chcę zainwestować w moje życie. Powiem wam tak, parę wniosków dla naszego zboru teraz. Tydzień ma 7 dni. 7 razy 24 to jest ile? 168. 168 godzin to jest 604 800 sekund dokładnie. Dobrze księgowa, czy nie? To jest tydzień. To jest to, czym dysponujesz od dzisiaj, aż się tu spotkamy o 10. Teraz ile z tego dajemy dla Pana? W porządku, załóżmy, że dojazd do zboru zajmuje nam 2 godziny. Chyba nikomu tyle nie zajmuje, ale załóżmy, żeby nikt nie powiedział, że ja umniejszam. Powrót ze zboru zajmuje nam 2 godziny, co razem daje nam 4 godziny, co daje nam 28 800 sekund. A więc niedziela i czwartek w najgorszej sytuacji dojazdowej. Jeśli ktoś dojeżdża 2 godziny, zajmie nam 8 godzin. Nabożeństwo z dojazdem to jest 12 godzin. Tyle w najgorszym wypadku damy na zbór jako zwykli chrześcijanie. 12 godzin ze 168. Jeżeli będziesz uczestniczył w każdym czwartkowym nabożeństwie i niedzielnym, nawet nie dasz 10 ze swojego czasu na społeczność z Kościołem. Mówię to dlatego, że nam się taki zwyczaj pojawił w Chełmie, że po prostu w czwartek was nie ma. Większości z was tu nie ma w czwartek. I niektórzy nie mogą, a niektórzy po prostu uznają, że nie chcą. Ja nie wiem dlaczego. Chciałem wam tylko pokazać. Ja nie chcę nikogo tu publicznie napastować, napominać. Nie mam takiego zamiaru, ani nawet nie sprawia mi to przyjemności, żeby kogoś publicznie napominać. Jeśli nie muszę, nie chcę tego robić. Ale chciałem wam pokazać. Jeżeli zakładam, że jadę do zboru 2 godziny i wracam 2 godziny, przesadziłem trochę, nie? Nikt nie jedzie 2 godziny, ale załóżmy, żeby nikt nie powiedział, a ty umniejszasz. A więc powiększyłem jeszcze. To tylko dając Panu czwartek i niedzielę, nawet nie dajesz mu 10 ze swojego czasu. Ponad 16 godzin byś musiał dać, żeby było chociaż mniej, ciut mniej niż 10%. A teraz Słowo Boże mówi, nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Zgadzacie się z nauką Słowa Bożego w ten sposób? I po tym poznać, wiecie, martwych chrześcijan. Bo jeśli ktoś naprawdę nie może, ja się nie czepiam. Przecież się zdarza, że i ja nie mogłem. Byłem chory, byłem zajęty, pojechałem do szkoły, miałem egzaminy i wy mnie nie krytykowaliście, błogosławiliście mnie. Niektórzy z was szokują mnie, piszą mi SMS-y i mnie błogosławią. Ale też wy wiecie, że mnie dlatego nie ma, że nie możemy. Gorzej jest, kiedy bardzo dobrze wiecie, że czasami nie ma pośród nas niektórych z nas, nie dlatego, że nie mogą, ale dlatego, że coś w ich życiu się dzieje złego. Zawsze kiedyś coś złego dzieje w życiu człowieka, on po prostu nie chce przyjść na nabożeństwo. Kościół jest jakby takim testem, takim poligonem. I tutaj słowo poświęcenie często w świecie się nadużywa, ale w wypadku czasu ono jest odpowiednie. Poświęćcie czas, czyli oddzielcie czas dla Pana. Dla nas czas dzieli się na minuty i sekundy. Ja chcę powiedzieć, abyśmy zapamiętali jedno. Dla Boga czas nie dzieli się na godziny, minuty, sekundy. Dla Boga czas dzieli się na zmarnowany i owocny. Dla Niego jeden dzień, tysiąc lat, cokolwiek. Nie ma różnicy. Dla Niego jeden dzień jest jak tysiąc lat, ale dla Niego czas dzieli się na zmarnowany i owocny. Gdy zakończę to kazanie, czas nadal będzie płynął. Kiedy do kogoś mówimy, dam Ci jeszcze czas, to mamy na myśli, że ciągle chcemy tej osoby słuchać, ale już lepiej, żeby nie zmarnowała naszego czasu. I Bóg mówi, daję Wam czas. Wichry dziejów, wichry historii czasem się zbierają. Czasem sprawiedliwość powinna wyrwać drzewo z korzeniami, ale ten, który jest najbardziej sprawiedliwy, mówi, daj mi jeszcze czas. Chcę go okopać, nawieść, posilić. Może przyniesie owoc. Zakończę listem do Efezjan. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Baczcie pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy. Kto to jest niemądry? Było dziś powiedziane. Niemądry to jest ten, który słucha Słowa Bożego, ale go marnuje, tak? A więc nie jako ci, którzy słuchają i go marnują, lecz jako mądrzy. Kto to jest mądry? Daj mi rozumne serce. Naucz mnie liczyć dni moje, abym posiadł mądre serce, Bóg mówi. To jest ten, który rozumie, że jego życie, jego czas jest w Bożych rękach. Wykorzystaj czas, bo dni nie są najlepsze za oknem. Niech was Pan błogosławi, przyjaciele, kochani, bracia, siostry. Powstańmy do modlitwy i spędźmy teraz czas. Ja proszę grupę tutaj.